Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o kolejnym, chciałem powiedzieć remake'u, ale to nie do końca remake'u, ani o kolejnym nawet reboocie, ale o kolejnym przedstawicielu trendu na robienie sequelów po latach ignorujących inne sequele. I teraz gdyby to nie była seria Texas Chainsaw Massacre, to bym stwierdził, kurczę, to jest najlepszy, to znaczy nie, gdybyśmy nie mieli innych filmów, które dostawaliśmy w ostatnich latach, to bym stwierdził, kurde, Texas Chainsaw Massacre, bo o tym będziemy mówić, jest chyba najlepszym przykładem, właśnie najlepszym filmem, który by się do tego nadawał, nie? Masz ten legendarny film z 1974 roku Tobiego Hoopera. No i potem całą masę chujowych remake'ów, których remake'ów, o których wolałbyś nie pamiętać. Był ten remake tam z 2003 roku, który nie był najgorszy, ale też no nikt dzisiaj już o nim raczej nie mówi, poza, nie wiem, trochę, być może poza troszkę młodszymi ludźmi od nas, którzy się też wychowali na tych remake'ów.
Poza reżyserem. On pewnie o tym mówi. No.
Pewnie tak. Ale wiesz, ale teraz gdyby zrobić naprawdę taki porządny powrót do tej serii, właśnie może nie próbując odtworzyć to, co zrobił Tobey Hooper, ale będący w jakimś stopniu właśnie kontynuacją może tego podejścia czy coś, wydałoby się super, nie? Tylko że Texas Chainsaw Massacre to jest tak dziwna seria, która... I dość powiedzieć, jeszcze myślę, że zaraz sobie podyskutujemy generalnie o tej serii, ale dość powiedzieć, że 6 lat temu mieliśmy już sequel po latach do pierwszego filmu i wiesz, nikogo nie obeszło za bardzo i mimo wszystko próbują jeszcze raz. To jeszcze tylko gwoli ścisłości powiemy, że to jest wszystko związane z tym, że prawa do tej serii wróciły do Kima Henkela, który produkował pierwszy film, był reżyserem czwartego filmu i tam maczał palcem między przy tych pierwszych osłonach. On je natychmiast sprzedał do Legendary stwierdziło, że hej, musimy coś zrobić porządnego z tym, no bo Halloween wyszło, to my też. No i Fede Alvarez, który jest reżyserem m.in. Don't Breathe, czy remake'u Evil Dead, ma produkować ten film, no i on będzie szukał dopiero reżysera, szkoda, że sam nie będzie produkował, będzie szukał reżysera na to miejsce i tak dalej. Więc jaka była twoja pierwsza reakcja, może w ten sposób, kiedy dowiedziałeś się, że będzie kolejny sequel po latach do tej umęczonej już, ale bardzo zasłużonej franczyzy?
No wiesz, w pierwszym momencie byłem bardzo zagubiony, bo to był chyba 16 powrót do serii i ta seria jest tak jak mówisz, ona jest tak rozpitolona, każda część jest praktycznie zupełnie inna, ktoś startuje ze swoim, bo może znowu się coś uda z niej wykrzesać, no i to za bardzo nie wychodzi, szczególnie to widać w tym wieku, nie? Że tam każdy się bierze za tą serię i próbujemy coś z niej ulepić. W ogóle jak teraz sprawdzałem, żeby sobie przypomnieć, o czym był który film, to zapomniałem, że był Letterface, nie? Że nie oglądałem, bo zupełnie kiedy oni zdążyli tego Letterface'a zrobić, nie? Bo już przecież te 3D było tak chujowe, że mówię, nie, no myślałem, że dadzą jakiś spokój przynajmniej na parę dobrych lat i zupełnie zapomniałem, że gdzieś ten Letterface wskoczył w międzyczasie i kurczę, a to jest taka seria, której się należy przypomnienie, ale w taki naprawdę sensowny sposób, żeby ktoś do tego poszedł z pomysłem, a nie po prostu rzucamy o ścianę, może coś się przylepi, może znowu jeszcze coś ugramy na tej marce, nie? Bo wiadomo, nie dość, że tytuł jest zajebisty od zawsze, no to też idzie ta cała legenda za filmem Hoopera, który jest do dzisiaj fenomenalny. To jest film, który się praktycznie zestarzał, bo on już, wiesz, on już
na starcie wyglądał staro.
Tak, wygląda, ale tak dokładnie tak odpowiednio, jak powinien, nie? Że mamy ten zapuszczony Texas, całkowite zadupia, tam nie ma takich rzeczy, które ci mówiły, że to jest, wiesz, jakiś konkretny rok czy coś takiego. No do dzisiaj ten Texas tak wygląda na tych zadupiach.
Ale to też nakręcone było tak, nie? Jakby wyglądało jak jakiś found footage prawie z tymi, z tą taką słabą jakością wideo, nie? Z tym takim ziarnem ostrym.
Tak wygląda, jakby to był jakiś filtr dzisiaj nałożony, że to, nie wiem, może współczesny film, tylko właśnie z filtrami. No w ogóle ten wstęp, że to jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, te wszystkie kości, które tam się rzucają, te czaszki, to wszystko wygląda fantastycznie. I ten film ma też znakomite tempo, nie? Jak on tam narasta, wiesz, że na początku mamy te niby jakieś rzeczy się zaczynają dziać, coś tam spotykają i to narasta, aż do tego, wiesz, całkowicie pojebanego finału, gdzie Letterface biega z tą, wiesz, z tą piłą łańcuchową i wybija ją nad głową. W ogóle to jest ten najbardziej pojebana broń, jedna z najbardziej pojebanych, wiesz, w slasherach, bo kurczę, to jest tak niewygodne, nie? Żeby za tym biegać. Co pokazała dwójka, jak mamy Toba Hoopera.
Nie Toba Hoopera.
Denisa Hoopera. Denis Hooper z trzema, tak, dwie przyczepione do pasa, jedna w ręce. Kocham dwójkę, nie? I mam jednak nadzieję, że ta nowa wersja, która ma być kontynuacją, nie pójdzie w stronę dwójki, bo ja już dostałem dwójkę. Nikt nie przebije dwójki, jeśli chodzi o pojebane, wiesz, wykrzywienie tego, co było w jedynce. Bo Hopper miał taką... On wiedział, że nie przebije jedynki, nie? Jedynka to był jedyny film w swoim rodzaju. On trafił na swój okres, miał być taki, jaki miał być. On nie potrzebował zupełnie sequeli. Dlatego Hopper zrobił w dwójce, wiesz, zupełną bekę z tego. To była, wiesz, zresztą ten plakat, który reklamował dwójkę, no to była beka z Klubu Winowajców, nie? Breakfast Club. I to było zupełnie niepotrzebne, żeby iść w tą stronę, a następni próbowali znowu naśladować to, co zrobił Hopper. Przecież trójka to było zupełnie, wiesz, opowiedzenie filmu na nowo, tylko on był już, wiesz, i czyściejszy.
Wygląda jak każdy film, nie? No.
Tak, i każdy następny tak wygląda. Każdy następny to jest próba walki z tym oryginałem.
No właśnie tam z każdą kolejną częścią przychodził, tak jak wspomniałeś wcześniej, przychodził ktoś i mówił: dobra, to teraz ja to zrobię porządnie, nie? Tak jak należy. I za każdym razem mi wychodziło tak jak należy, nie? W dwójce to nawet sam Tobey Hooper wrócił i stwierdził, że kurna, ludzie się nie poznali na tym super humorze w pierwszej części. Ja mam trochę mimo wszystko teorię, że jednak ta pierwsza Texas Chainsaw Massacre, z całym szacunkiem dla Tobiego Hoopera, trochę przypadkiem wyszło tak dobrze mimo wszystko, bo Tobey Hooper nie jest reżyserem, który miałby w dorobku same kultowe filmy, nie? W tym momencie i same, które się nie zastarzały. To jest gość, który raczej tam grzebał w tym kampie i w takich raczej filmach, które się no nie zastarzały już tak dobrze dzisiaj. I wydaje mi się, że z tą dwójką faktycznie zrobił to, co chciał zrobić i wyszedł film w zupełnie innym klimacie, ale no wiadomo, kultowy z innych powodów dzisiaj, z tą rolą Billa Mosleya szczególnie, który jako chop top tam... Który zdrapuje sobie skórę z głowy, gdzie ma metalową płytkę i wcina to potem. Wow. I potem w każdym kolejnym części było tak samo, nie? Potem była ta trzecia część, gdzie stwierdzili, no dobra, to teraz zrobimy to z większym budżetem, zrobimy to porządnie. No i wyszła nuda, nie? Z czwartą częścią, dobra, zrobimy to teraz porządnie. Z czwartą, z tego co pamiętam, to w ogóle była dziwna sytuacja, bo to też ma tę samą strukturę, co poprzednie filmy. Znowu, wiesz, autostopowicz, dom, dziwna rodzina, ten taki obiad na koniec. Ale jednocześnie autorzy tego filmu, który swoją drogą był chyba też przemontowany, tam się nikomu nie podobał w fazie produkcji, powiedzieli, że to jest pierwszy pełnoprawny sequel. Więc to już wtedy po prostu ktoś stwierdził, nie, to jest nasz sequel do tego filmu, nie?
No, potem to jest, w ogóle to jest film, który był zupełnie zapomniany przy swojej premierze. Nie? No, wszyscy mieli w dupie, to jest czwarta część teksańskiej masakry, której już druga i trzecia część się nie sprzedały i nie miała racji bytu, żyła tylko ta legenda jedynki. I później pamiętam, że jak Matthew McConaughey i René Zellweger, ich kariery ruszyły, nie? A oni tam grają główne role, nie? I pamiętam, że to później było właśnie ich twarzami reklamowane, nie? I no wiesz, tak, tylko tak, o, to tak. Są te filmy, w których wystawiasz. Dwóch laureatów Oscara, wiesz, w filmie Teksańska masakra piłą, nie?
Ale ironicznie z tego powodu warto zobaczyć, bo żadna z tych ról nie jest dobra. I warto sobie zobaczyć, jak Matthew McConaughey robi. Jest tam fatalny po prostu, jak próbuje grać właśnie jednego z antagonistów, powiedzmy, tego filmu. I jest ta Renée Zellweger, która jest taką typową blondynką slasherową, nie? Która tam w którymś momencie ma pistolet i wystarczyłoby, żeby strzeliła, ale oddaje
a
go
tak,
potem.
Wkłada mu do ust, nie? Ale McGonagall to oddaje całego siebie, kurczę. On jest cudowny, jak mówisz, odbija. Pamiętam, jak James Rolfe, któryś Monster Madness, on robił te Halloweenowe, to już lata temu, właśnie miał segment o teksańskiej masakrze i tam do przemówienia McGonaghy, jak dostawał Oscara, wmontował tą scenę, co wie, że wygrywa Matthew McGonaghy, jest ta przebitka, jak on się cieszy i to
Znaczy, to tak było w filmie, nie na Oscarach, nie? Żebyś
tak. A mogło być na Oscarach, bo wiemy, jaki Matthew jest i no. On jest tyle od tego, że wiesz, żeby takie rzeczy robić.
No ale jakimś cudem te filmy, legenda tej Texas Chainsaw Massacre żyła, nie? Wiadomo, że może nie dzięki tym filmom, ale jakoś tam się to w świadomości utrzymywało. Co parę lat jakiś tam film wychodził. Potem minęło ile? 5-8 lat. No i był ten remake, kiedy była ta wielka fala remake'ów i remake'owano każdy klasyczny slasher. I szczerze mówiąc, ja wiem, że sporo osób ma bardzo pozytywne odczucia wokół tego remake'u. Ja tak pamiętam, że on był okej. W sensie, no nie, być może to kwestia poprzednich filmów, że przy nich ten wypadał naprawdę spoko, ale no na pewno nie był jednym z tych najgorszych remake'ów wówczas, nie? Być może nawet, patrząc na poziom tamtych produkcji, pewnie był jednym z lepszych nawet.
Znaczy on był średniawą, ale przy okazji tych wszystkich, wiesz, tych When Stranger Calls i którzy brali te, wiesz, z nagara te filmy i próbowali remake'ować, to on i tak wyglądał jeszcze okej. No ale nie był na przykład tak dobry jak Wzgórza Mają Oczy, David Adji. Nie? który był no, wybitny przy tej reszcie całego zalewu filmów.
Ja, no i w związku z tym mam wrażenie, że wiesz, że nie chwyciło tak jak mogłoby, nie? Potem jeszcze był ten prequel, który robił Jonathan Liebesman. I on już kompletnie nikogo nie obszedł, więc ta nowa linia czasu też padła na twarz, nie? Ale swoją drogą warto zaznaczyć, że oba filmy produkował Michael Bay i ja bardzo lubię robotę Michaela Baya, jeśli chodzi o produkowanie filmów, no bo dzięki temu chociaż mieliśmy Quiet Place całkiem niedawno, nie? Bo nie szkoda mu pieniędzy na te mniejsze horrorowe produkcje.
I on zawsze wciska tych swoich, wiesz, twórców, żeby robili te filmy, a są takie, no nie są zbyt dobrze. Właśnie jak Liebesman, który zrobił też Żółwie Ninja, który Bitwa o Los Angeles, wszystkie filmy, których producentuje jest Michael Bay, nie? I no, chłop nie umie zbytnio robić filmów, a on go ładuje, bo pewnie się znają dobrze.
Dał mu szansę, no.
Przy piwie siedzą i masz, może Żółwie Ninja zrobisz, a może to, wiesz, Teksańską Masakrę dzisiaj, no może coś tam.
No, ale warto dodać, że no niestety Michael Bay no, dołożył sporo, jeśli chodzi ogólnie o tę falę remake'ów, flasherów. Ja myślę, że tam on wyczuł tutaj nosem temat, nie? Że kurna, może trzeba to robić, bo zdaje się, że ta jego firma producencka odpowiadała i za Texas Chainsaw Massacre, i za Piątek 13, i za z innej beczki, horror Amityville, tą nową wersję, która też... która zresztą z tego co widzę, box office poradziła jakoś rewelacyjnie w ogóle, kosztowała 20 milionów, zarobiła ponad 100, więc warto było najwyraźniej. Ale też zdaje się, że współprodukował też ten okropny koszmar z ulicy Wiązów, który w 2010 to już był ostatki i chyba jeden z tych filmów, który dołożył się do tego, żeby jednak odpuścić sobie te remake'owanie rzeczy. No dobra, ale potem okazało się, że dobra, to jeszcze robimy dalej te masakry, no bo kurczę, jeszcze ludzie dalej to pamiętają, nie? Więc mieliśmy to Texas Chainsaw 3D. W Polsce chyba to było Piła Mechaniczna po prostu. Super tytuł ogólnie. Lecę do kina na Piłę Mechaniczną. I ja pamiętam, bo mnie ten film też ominął w kinach zupełnie. Potem go oglądałem jakoś, nie wiem, w telewizji albo z jakiegoś tam z jednośnika. Masa osób mówiła, idź, zobacz, super film, nie? No nie jest super. Jedyna dobra rzecz w tym filmie. I reżyserem był John Lusenhop. I John Lusenhop był bardzo zaradnym człowiekiem najwyraźniej, bo zorientował się, że w swoim filmie ma tylko dwie rzeczy, którymi może ten film reklamować, czyli 3D i Aleksandrę Daddario, więc obie te rzeczy są eksploatowane jak się tylko da w tym filmie, po prostu na każdym kroku i bynajmniej nie chodzi mi o talent aktorski Aleksandry Daddario w tym przypadku. I w sumie chyba tylko za to się ten film pamięta, za te wszystkie rzeczy, które wyskakują z ekranu bez powodu, mimo że to już jest 2013 rok, już nikogo 3D nie jarało w tym momencie.
Ja pamiętam, jak to oglądałem, właśnie też nie oglądałem tego w kinie, nie? Oglądałem to w telewizji i tam masz cały czas te sceny, że coś ci wypierdala na twarz, nie? Coś ci rzucają, coś tam, ja mówię, fuck, jak to źle wygląda, jak wiesz, jak nie masz tego, jak tego nie zobaczysz w 3D, tak jak to, po co to przygotowywali, nie? Że ten film zupełnie nie działa bez tego 3D, jak ci coś nie wyskakuje, jak nie czujesz tego, że ci coś wyskakuje, tylko masz takie, wiesz, takie sztuczne to rzucanie, wszystko,
No jak w tych, wiesz, slasherach z lat, końca lat 80., kiedy nagle też weszło 3D, nie? I miałeś tam Piątek 13, to była, nie wiem, siódma część, która szósta.
Scena pamiętam z Harpoonem scenę, jak leci Harpoon.
No. I tam jakiś ten, Koszmar z ulicy Wiązów jakiś tam też miał takie, jakieś tam tego typu rzeczy. I dokładnie, wiesz, masz ten sam vibe w filmie z 2013 roku, Texas Chainsaw 3D. No, ale okej, jeśli ktoś chce się pogapić na Aleksandrę Daddario, no to w sumie jeden z lepszych filmów, obok San Andreas, nie? No i potem jeszcze, i właśnie, to jest warte znaczenia.
Detektywa.
No, to swoją drogą. No i co warto zaznaczyć, no to właśnie, to miał być remake, to miał być sequel do oryginalnego filmu, który no jest powiązany nawet fabularnie i bez spoilowania, może ktoś będzie chciał faktycznie obejrzeć, będzie miał niespodziankę. No ale jest to powiązanie. Większe niż, nie wiem, niż w przypadku Texas Chainsaw Massacre oryginalnej i Texas Chainsaw Massacre 2 albo 3, nie? Tam to było bardzo umowne. No ale potem jeszcze 2 lata temu, tak jak wspomniałeś, zupełnie bez echa i niezauważony przyszedł inny film, Leatherface, który z kolei znowu był prequelem, tylko że nie prequelem do żadnego remake'u, ale prequelem znowu do oryginalnego filmu z 1974 roku. No bo wiesz, wszyscy musimy wiedzieć, skąd się wziął Leatherface, nie? I dlaczego nosił maskę z ludzkiej skóry i tak dalej. Ale z jakiegoś powodu, nie wiem co tam się wydarzyło, nie przytywałem się w to jeszcze, ale z tego co wiem, to film miał dosyć ograniczoną dystrybucję generalnie. Może się zorientowali, że nie warto. Nie zarobił nawet miliona dolarów w box office. Pewnie kosztował więcej. No, także tak to wyglądało do tej pory. No i teraz mamy, znowu minęło ile? 6 lat? Nie, od Leatherface'a minęły 9, 2 lata minęły. I mamy plany na kolejną odsłonę. I gdybym wiedział, że film będzie robił Fede Alvarez, bo ja lubię i Don't Breathe, może nie jakoś bardzo, ale było okej. Okay. I ogólnie mam sporo sympatii do tego remake'u Evil Dead. Bo to w ogóle była świetna sytuacja, gdzie remake dostał ktoś, kto chciał zrobić coś innego, a jednocześnie fani tych oryginalnych części dostali jeszcze serial, nie? Więc wszyscy byli zadowoleni, wszyscy dostali to, co chcieli. Pamiętam, że były nawet jakieś plany na może jakiś crossover czy coś, ale nic z tego nie wyszło. Ten remake chyba nie zrobi na tyle dużo, żeby uzasadnić jakieś tam szerokie plany. No ale kurczę, jakbym wiedział, że Fede Alvarez robi to podejście, to bym, znaczy kolejne podejście, to bym mógł pomyśleć, kurczę, no gość wie, co robi. Być może faktycznie byłaby to osoba, która potrafiłaby oddać może atmosferę chociaż pierwszego filmu, albo jakoś fajnie rozwinąć ideę tamtego filmu, czy coś takiego, nie? Ale okazuje się, że on tego jednak nie robi, że będą szukać jakiegoś reżysera. Co oznacza, że kurczę, no jeśli Alvarez nie jest tym zainteresowany, to znaczy, że wytwórnia nie chce mu sypnąć tyle pieniędzy, żeby był zainteresowany. Nie. Czyli pewnie będą to robić jakoś tanim kosztem, nie?
Widać, że to może być znowu próba reanimacji tej serii, tylko wiesz, przez to, że tytuł jest cały czas chwytliwy, nie? No bo jak wiemy, że to jest taki tytuł, który jak widzisz go na plakacie, to idzie, wiesz, para jakaś sobie chce iść na jakiś horror, na jakiś straszak. Widzi to, wiesz, w potoku innych tytułów, no to nawet jak nie zna serii, bo już są te generacje, które nie mają żadnego, wiesz, powiązania z oryginalną serią, wiesz, może nie oglądali pierwszej części, nie? Tylko gdzieś tam kiedyś o niej słyszeli. I nadal, jak zobaczysz to na plakacie, wiesz, Texas Chainsaw Massacre, to jest coś, na co pójdziesz sobie od tak, wiesz, niedzielny widz sobie pójdzie, nie? I widać, że oni dokładnie tak tą serię reanimują co kilka lat, nie? Żeby utrzymać ten tytuł, żeby, no oprócz Letterface, ale widzimy, jak nie było tego tytułu, no w tytule, jak nie używali tego tytułu, no to ten film przeszedł bez echa zupełnie, nie? I wydaje mi się, że tutaj może być podobna sytuacja, nie? Że szukają po prostu kogoś, żeby zbić, znowu jeszcze chociaż parę groszy nabić na sukcesie Halloween, nie? Które poszło tą drogą, że o, robimy kontynuację oryginalnego, tego kultowego filmu, będą pewnie tak reklamować, pojawi się to w trailerze i znowu wyciągnę z tego parę groszy, ale no właśnie boję się, że tutaj za bardzo nie stoi jakiś pomysł za tym, nie? Bardzo się cieszę, że Alvarez jest w to jakoś zaangażowany, bo to już oznacza, że jakoś minimalnie jest szansa, że to będzie lepszy film niż ten cały potok poprzedni.
Może wiesz, może on już ma jakąś wizję na to i weźmie tak od twórców pod tę wizję jakoś, nie? Znaczy,
tak, może właśnie nie ma po prostu czasu, nie? Żeby się tym zajmować, ma jakieś swoje projekty, nie? Ale chce, żeby ktoś to zrobił, nie? Że chce to w jakiś sposób doglądać, żeby to znowu nie była porażka. I to by było bardzo fajne. I też wiemy, że można dzisiaj, wiesz, wyciągać ludzi, którzy są, nie mają jakichś filmów na koncie, są świeżakami, a potrafią fajne pomysły wprowadzić do tego typu kina. A to jest też, Tykaleska Masakra jest fajnym poligonem doświadczalnym jednak dla kogoś, kto, wiesz, ma energię, ma ten, wiesz, tą potrzebę zrobienia filmu, a to jest właśnie fajne, na czym można budować, nie? Fajny temat cały czas. Tylko no musi być ktoś z pomysłem, coś doda do oryginalnej historii Hoopera, a nie będzie tylko, wiesz, na niej żerował i, wiesz, trochę więcej krwi i coś takiego, nie? Właśnie Alvarez to super zrobił z Martwym Złem, którego nie jestem wielkim fanem tego jego Martwego Zła, nie? Bo to nadal był, wiesz, prosty film i nie był super filmem, ale nie próbował, wiesz, małpować sama Raimiego, tego jego humoru, który jest niepodrabialny, nie? Raimi zrobił to 3 razy z Martwym Złem, fajnie, całą ewolucję zrobił tego
sam Raimi pomysłu. Sobie zremakeował tą pierwszą część.
Tak, sam sobie zremakeował, później zrobił potem całą komedię, trochę jak Top Hopper, nie? Że z horroru zrobił sobie komedię, nie?
Raimi w Evil Dead 2 raz, że zremakeował 1, ale jeszcze zrobił z tego sequel, bo tam fabuła później idzie jeszcze dalej, więc co tu więcej dodać, a potem zrobił z tego fantazję.
Tak, 1 była naprawdę przerażającym filmem, a 3 już była, wiesz, całkowitą komedią, farsą, nie? I tutaj już nie trzeba było iść w tą stronę i właśnie Alvarez wziął ten film i zrobił z tego konkretne gore, nie? Tutaj nie ma humoru, nie ma nic takiego, jest po prostu...
Miał ten pomysł, żeby jeszcze wpleść ten wątek narkotykowy, nie? Żeby porównać, tak, powiedzmy, tak. To użyć tego martwego zła jako właśnie manifestacji w jakiś sposób nałogu, nie? Który cię tam
opontuje,
tak, to
bardzo, żera. Bardzo fajnie działało.
No, to no, był na to jakiś pomysł, nie? Znaczy, wiesz, z ewentualnym... zastanawiam się właśnie, jak w takim razie ten sequel miałby wyglądać, no bo z Halloween twórcy mieli na tyle łatwe zadanie, że no mieli dalej do dyspozycji no główną bohaterkę, nie? Lori, no można było kontynuować jej losy, nie? Nie mówiąc już o tym, że Jamie Lee Curtis no dalej świetną aktorką i aktywną zawodowo i tak dalej. No w przypadku Texas Chainsaw Massacre no nie da rady za bardzo, bo Marilyn Burns, która grała tą rolę Final Girl w oryginalnym filmie, no już nie żyje od 5 lat czy coś takiego, więc no, w tym kierunku raczej nie będą mogli. Chyba, że wezmą jakąś inną aktorkę, to też jest inna opcja, ale wtedy, wiesz, nie masz tego, To nie reklamuje się tak dobrze mimo wszystko, nie? Może zawsze iść w kierunku kontynuowania losów tej rodziny Sawyerów, tylko że tam no, to już robiono milion razy właśnie, nie? Jeśli było jakieś powiązanie fabularne w poprzednich częściach, no to właśnie jeśli chodzi o tę rodzinę, o Leatherface'a tak, i tak dalej.
Wszystkie te nowe filmy, wszystkie te Leatherface'y, to wszystko jest powiązane ściśle z rodziną Sawyerów, a jednak bym poszedł trochę w stronę tych ludzi, którzy na nich trafiają, nie? Tak jak było w oryginale, gdzie oni byli tą, wiesz, nieznaną siłą, która, wiesz, jest popieprzona i ten mało o nich wiemy. I to działało, nie? A później cały czas próbowali grzebać w tych Sawyerach, dodawać rzeczy do tego, pokazywać, wiesz, nieznaną historię i rozmemłali całkowicie koncept tej rodziny kanibali.
No, że właśnie samo to, że oni gdzieś tam sobie są, nie wiadomo czemu są tacy, jacy są, było zawsze najbardziej interesujące, nie? No właśnie, i zresztą w tym trendzie powrotu do slasherów, wydaje mi się, że właśnie to, i szczególnie w przypadku Halloween, w ogóle powrotu do jakichś starych marek, mam nadzieję, że to zadziała na przykład w Terminatorze tym nadchodzącym, no właśnie najfajniejsze jest powrót do tych postaci, które znaliśmy, pokazanie, jak te wydarzenia na nich wpłynęły, jacy są teraz, nie? To jest coś, co gwarantowało, nie wiem, Rockiemu długą, powiedzmy, długie zainteresowanie publiczności, przez to wszyscy byli ciekawi, jak, co tam u Rockiego słychać, nie? Teraz mieliśmy okazję zobaczyć, co tam słychać u Laurie Strode po tych wszystkich wydarzeniach. No a tutaj tego nie będzie zupełnie, nie? Nie wiem, w jaki sposób ten film miałby położyć nacisk na to, co w tym momencie sprzedaje slashery, czyli właśnie te postacie, bohaterowie, a nie tylko sami antagoniści. Kiedy no nie za bardzo jest opcja oprzeć tego filmu o bohaterów, bo za bardzo ich nie ma, trzeba ich wykreować, myślę, od zera praktycznie. No chyba, że faktycznie pójdą tą drogą, ale po prostu obsadzą kogoś innego w tej roli. Może tak być, nie? Natomiast no wydaje mi się, że to już właśnie bardziej jest nie tyle siła samej marki. Myślę, że ona by sobie jeszcze poleżała parę lat przynajmniej, zanim ktoś by się za to wziął, no ale no wynik Halloween, nie? Który no miało fantastyczny wynik finansowy, więc nic dziwnego, że chcą do tego wrócić. Szczególnie, że no te Texas Chainsaw 3D no zarobiło też jakieś śmieszne pieniądze, nikogo za bardzo ten film nie obszedł, więc my sobie tak możemy ponarzekać, że o, znowu robią to samo i przecież było, ale no szeroka publika tego nie widziała na pewno, nie? Więc to jest też ta różnica. To zrobią 50 milionów na całym świecie, nie? Przy, nie wiem, jakim tam budżecie, ale no to nie jest, wiesz, sukces, który gwarantuje ci, o dobra, to róbmy teraz kontynuację do Texas Chainsaw 3D, bo był hit.
Też ciekawe, jaką drogą pójdą, jeśli chodzi o osadzenie tego czasowe, nie? Czy to jak kontynuacja to będzie się działo w latach 70., tak jak przecież wiemy, że jak robili remake, to też nie ten pierwszy, Nispela, nie przenieśli tego w czasy współczesne, tylko to też się rozgrywało w latach 70. I ciekawe mnie właśnie, czy to będzie kontynuacja zaraz po tym, co się działo w pierwszej części, czy zrobią z tego, wiesz, Old Man, Leatherface i na przykład współcześnie będzie to osadzone. To by był ciekawy pomysł, wiesz, pokazać, czy Texas się w jakiś sposób zmienił, nie? Jak się dostosowali, nie wiem, jak się technologia pojawiła, bo już mamy i telefony komórkowe i inne takie rzeczy, nie? To mi się zawsze podoba, jak biorą te stare filmy, które chciały, wiesz, 70, 60 lata i próbują, wiesz, dodać to, co jest dzisiaj, bo to jest jakaś wartość dodatnia, coś, co naprawdę może zmienić odbiór tego filmu, nie? No, chciałbym zobaczyć, jak właśnie na tym zadupiu nagle, wiesz, mają jakiś sprzęt komputerowy, coś, no wiesz, coś co nowego coś zobaczę w tym, nie? Bo na przykład jak był ten film Nispela, tam było zupełnie nic nowego oprócz większej ilości krwi, nie?
No tak. Nie, no to wiesz, to było faktycznie przeniesienie tamtego filmu teraz dla nowej publiki, nie? Który to była właśnie ta trójka, tylko że zrobiona lepiej, nie? W tym momencie. Dlatego myślę, że wielu osobom się podobało. I dlatego no trudno odpowiedzieć o tym filmie coś innego niż był spoko. Był okej, nie? No bo co mu tu więcej zarzucić? Tym bardziej, że sama historia się trochę lepiej nadawała do przeniesienia po prostu tak jak była, niż na przykład Piątek 13 robiony przez tego samego reżysera, który stracił wtedy kompletnie jakikolwiek charakter w momencie, kiedy został remake'owany w taki sposób. No nie wiem, wiesz co, ja bym chciał zobaczyć po prostu, ja bym chyba chciał zrobić to, co Rob Zombie zrobił przy Bękartach Diabła. Niech pójdą tą drogą po prostu, że film zaczyna się od tego, że policja po prostu przyjeżdża do tego domu i zaczyna nam robić rozpierdziel. I po prostu... Mogą nawet retkonować jakieś rzeczy z oryginalnego filmu, może się okazać, że wszyscy przeżyli czy coś takiego i ruszają potem w podróż po Stanach, bo miejsce, żeby się ukryć, coś takiego, zrobić dosłownie Bękarty Diabła, tylko że no, inaczej poprowadzić fabułę i tak dalej. Swoją drogą, no teraz wychodzi ten właśnie film Free From Hell od Roba Zombiego, nie? Co też jest interesujące, biorąc pod uwagę, że no to jest wciąż jakby w teorii ta sama kontynuacja Domu Tysiąca Trupów, nie? Który no, też był teksańską masakrą, tylko że zrobioną trochę inaczej, trochę dziwniej. Swoją drogą, nie będzie niestety Sida Haiga za dużo w tym filmie i o tym już raczej wiedzieliśmy. I ostatnio właśnie na Bloody Disgusting, które zresztą podało jako pierwsze informacje o tym remake'u teksańskiej masakry, Rob udzielał wywiadu, gdzie mówił właśnie o tym, że... I to jest właśnie ciekawe spojrzenie na to, jak się robi filmy te mniejsze, które nie są, wiesz, pod skrzydłem jakiejś dużej wytwórni, która by tam doglądała wszystkiego, bo tutaj się wydaje Lionsgate, więc spora wytwórnia, ale podejrzewam, że oni tak mają raczej gdzieś to, co tam się dzieje, bo to będzie film za małe pieniądze. No i on mówił, że wiesz, że napisał scenariusz Three from Hell i Three from Hell, no to miała być ta trójka, która byłaby Kartak Diabła, Baby, Otis i Spalding, ale za każdym razem, jak Sid Haig miał mieć przymiarki do kostiumów, to przekładał to, nie? W którymś momencie Rob się trochę zaniepokoił i stwierdził, no dobra, to może się zobaczy, co się dzieje. I się dowiedział, że Sid Haig leży w szpitalu po prostu od, nie wiem, jakiegoś tam czasu. Więc poszedł go odwiedzić, okazało się, że Sid Haig no, nie wygląda najlepiej, że stracił, nie wiem, połowę swojej wagi dotychczasowej. No i nie wygląda, jakby miał być w formie do grania jakkolwiek, nie? I Rob mówił, że no przypisywał ten scenariusz, że za każdym razem ograniczając na jego rolę troszkę bardziej, bo zakładał, że może w którymś momencie mu się polepszy, wyjdzie, będzie mógł zagrać przynajmniej w połowie tego filmu, no ale potem się okazało, że jednak nie bardzo, nie? Tym bardziej, że no to też oznacza, że przed produkcją trzeba będzie przejść testy medyczne, bo inaczej ubezpieczyciel nie ubezpieczy ci aktora, wytwórnia nie będzie chciała bez ubezpieczenia zatrudnić aktora i tak dalej, więc okazało się, że no nie da rady, żeby Sid Haig wystąpił w tym filmie w pełnej roli, udało się natomiast namówić wytwórnię na zaangażowanie go tam na, nie wiem, jeden dzień zdjęciowy czy coś takiego, więc Spaldinga nie będzie w tym filmie za dużo, ale będzie Richard Brake za to, więc i to też dobry wybór, no, to jest... więc Rob dopisał po prostu nową postać przyrodniego brata rodziny Firefly, którym będzie Richard Brake, najlepszy ekranowy Joker, więc...
Tak, może wiesz, nagrają ze Spaldingiem w szpitalu pierwszą scenę, nie? Z Haigiem pomalują go, nie?
No, w trailerze, nie, żeby go tam pokazać na chwilę, no i faktycznie wygląda kiepsko, nie? Mam nadzieję, że no on już jest w podeszłym wieku i on ma z 80 lat, coś takiego. Ale to, wiesz, zabawne jest to, że pisze scenariusz, przygotowujesz już wszystko praktycznie, wiesz, trwa ta przedprodukcja i tak dalej. Okazuje się, że no nie, aktor ukrywał, że jest w szpitalu i ogólnie jest z nim trochę źle, więc jak się wszyscy zorientowali, to zrobi się problem. Co myślę, że w przypadku tych większych produkcji by raczej nie przeszło, bo tam musi być wszystko dopięte. No ale mam nadzieję, że wyjdzie to całkiem okej.
Okay. Ale przy okazji ten piękna determinacja Sida Haiga, nie?
No.
A uda się pewnie wstanę, nie? I... Piękny człowiek.
Słuchajcie, muszę przerwać ten materiał, bo mam dla was pewien bardzo przykry update. Mianowicie jakąś godzinę, no może ewentualnie troszkę więcej, ale bardzo niedługo po tym, jak skończyliśmy razem z Radkiem nagrywać materiał, który właśnie oglądacie, i Radek ruszył już do pracy, ja się zająłem innymi rzeczami, więc nie mieliśmy okazji wrócić do tego tematu znowu razem. Niestety dostaliśmy oficjalną informację o tym, że stan Sida Haiga pogorszył się na tyle, że aktor zmarł, co oznacza, że ta rulka w Three from Hell, o której dopiero co mówiliśmy, no będzie jego ostatnią rolą ekranową w jakimkolwiek pełnometrażowym filmie. To znaczy być może miał jakieś nagrane sceny w innych filmach, które wyjdą po Three from Hell, ale no to jest jego ostatni zarejestrowany występ, może w ten sposób. I no jest to bardzo smutna informacja dla nas, szczególnie kiedy no podejmowaliśmy ten temat z taką nadzieją, że może jego stan się polepszy, a okazało się, że będzie wręcz przeciwnie. I z jednej strony, no właśnie, jest to bardzo przykre, bo Sid Haig był niesamowicie charyzmatycznym i charakterystycznym aktorem. Miał na koncie masę świetnych ról w lepszych i gorszych filmach, ale on sam no, nigdy nie zawodził. Grywał bardzo różnych reżyserów w bardzo różnych produkcjach, no głównie w horrorowych, ostatnimi laty raczej w takich mniejszych, też w niedużych rolach, no bo zdrowie mu na to nie pozwalało na jakieś większe występy, ale no zawsze wypadał fantastycznie. Grywał u George'a Lucasa na przykład, w tym jego filmie THX 1113, jakoś tak się ten film nazywał, wiecie, w tym filmie science fiction jeszcze przed Gwiezdnymi Wojnami. Grał Quentina Tarantino chociażby, małą rulkę miał w Kill Bill Volume 2, ciut większą w Jackie Brown, zresztą rolę sędziego napisał mu Quentin Tarantino specjalnie dla niego. No i oczywiście no, największą popularność przyniosły mu filmy Roba Zombiego, przede wszystkim rola kapitana Spaldinga w Domu Tysiąca Trupów i w Bękartach Diabła. była. I ta rola na pewno sprawiła, że do samego końca swojej aktywności jakiejkolwiek w zawodzie, no, miał zagwarantowane miejsce na jakichś imprezach i konwentach horrorowych, gdzie zawsze przychodził tłum fanów, żeby zobaczyć kapitana Spaldinga w akcji. A Sid Haig, jeśli ktokolwiek widział jakieś jego wywiady albo materiały zza kulis, albo jakieś właśnie wystąpienia na konwentach, no to wie, że no przy okazji był to też bardzo fascynujący i przesympatyczny człowiek, który zawsze miał dużo do powiedzenia i nic dziwnego, że tą popularnością fanów cieszył się aż do samego końca. Więc na swój sposób, choć jest nam tutaj oczywiście bardzo przykro z powodu śmierci tego aktora, jest to piękne, że zamknął swoją karierę aktorską, zawodową, no tą rolą, która przyniosła mu tę wielką popularność i miłość fanów. I nawet jeśli kapitana Spaldinga w Three from Hell jest bardzo mało, pojawia się na krótko, to jednak no, kapitalnie, że udało mu się tą rulkę nakręcić, świetnie, że udało się mimo tego ciężkiego stanu zdrowia pojawić mu się na planie i wiecie, no, pożegnać z fanami właśnie w ten sposób. I to jest absolutnie fantastyczne. Film pewnie nie trafi do polskich kin, zresztą nawet w USA zdaje się, że ma ograniczoną dystrybucję. No, jest to mała produkcja dla fanów z małym budżetem. Zdaje się, że już w październiku trafi na nośniki, więc wówczas będzie okazja sobie sprowadzić z Amazonu na przykład i obejrzeć. Ja tak na pewno zrobię, bo no, super będzie się pożegnać z tym świetnym aktorem, jedną z legend horroru właśnie w formie ostatniego jego filmu. Także no niestety trzeba było te informacje tutaj wam przekazać, żebyście byli na bieżąco i myślę, że jeśli nie znacie Sida Haiga, nie znacie kapitana Spaldinga, nie znacie jego innych ról, to jest to najlepsza okazja, żeby się z nimi właśnie zapoznać, a jeśli znacie, no to pewnie nie odmówicie sobie kolejnego seansu któregoś z jego filmów. No, także to było na tyle. Niestety tak przykra informacja nam się tutaj trafiła, ale no Sid Haig zostanie z nami na zawsze w jego filmach i to jest super. Także wracamy do materiału.
Natomiast no właśnie ja bym widział ten sequel w ten sposób, bo kurczę, wydaje mi się, że właśnie nie mając tego połączenia fabularnego, tak jak wspomniałem, tak jak było w Halloween, to trzeba jednak iść inną drogę zupełnie, no bo, no, no, bo znowu skończymy tym, że robi się to samo, tylko gorzej. No bo nie wiem, kto, jak trzeba by próbować, żeby oddać, wiesz, idealnie klimat pierwszego filmu. No nie da się, to by trzeba znowu zakręcić na jakichś chujowych kamerach, na filmie, a to by się troszkę mijało z celem mimo wszystko.
Tak, ja bym właśnie chciał, tak, to jest świetny pomysł, o którym mówisz i też nie chciałbym, żeby próbowali właśnie na Hama próbować udawać jedynkę, nie? Że to do tego klimatu już nie powtórzysz, tego klimatu osaczenia, wiesz, to były lata 70. jednak, no, zupełnie inaczej się kręciło, te wszystkie plany wyglądały no, realistycznie, nie? Niż dzisiaj by próbowali po prostu nawiązywać do tego, a jakby, wiesz, taka troszkę popuścić, ale nie w takim stylu, jak w dwójce było u Hoppera, nie? Ale ten klimat, bo wiemy, że no, kurczę, tam dużo tej farsy stało już w jedynce za tymi postaciami, no, to sam wygląd Leatherface'a i tej reszty rodzinki, bo wiemy, że Hopper to chciał pewnie zrobić z takim przymrużeniem oka, no, ale tak, no, wyszło, tak, jak tak, wyszło, wyszedł mu pojebanie przerażający horror, nie? I tutaj bym też popuścił trochę, tak jak zresztą zrobił zombie w Bękartach Diabła, i no pokazał, jak oni się bujają po Ameryce, próbują, wiesz, umykać przed tą policją i robią te pojebane rzeczy i to by był też fajny pomysł na to, żeby dalej ciągnąć tą serię w jakikolwiek sposób, nie? Bo co, zrobisz drugi raz to, co było w jedynce i zakończysz w tym samym momencie, nie ma sensu.
Tak, no, a jednocześnie to nie byłby klon Bękartów Diabła, no bo jednak te postacie, które tam zombie wykreował, no to one były kompletnie inne niż to, co mieliśmy tutaj, nie? Tutaj mamy kompletnych psycholi i znaczy u Zombiego też niby, ale chodzi o to, że no, nie są tak cool jak u Zombiego, nie? U Zombiego te postacie są psychopatyczni, ale są fajni, no, chcesz się oglądać na ekranie.
Tutaj bym zachował tą kuriozalność tej postaci, tak, no. Dozę kuriozalności, ale nadal, żeby to był horror, wiesz, żeby to, wiesz, że to są, wiesz, pojeby, którymi nie chcesz się utożsamiać w jakiś sposób, no, ale, wiesz, nie czuć chociaż minimum ten, wiesz, że ej, oni są spoko.
No. Właśnie plus jeszcze jest jeden powód, dla którego nie chciałbym, żeby znowu wracali do tego samego schematu z autostopowiczem i właśnie tą rodziną w domu i tak dalej. No bo świat się zmniejszył mimo wszystko od tamtego czasu, nie? W latach 70., ale nawet, no nie wiem, 80., czy nawet jeszcze 90., dużo bardziej przerażające było wylądować gdzieś tam na prowincji bez odcięto cywilizacji, nie? No, no dzisiaj mimo wszystko no też możesz zrobić odciętą od świata jakąś miejscówkę, gdzie nie ma zasięgu i tak dalej, ale to już nie jest na momencie tak przerażające, gdzie wiesz, że wystarczy, że złapiesz sygnał i już jesteś połączony ze światem w tym momencie, nie? Jesteś w stanie zadzwonić do kogoś, puścić sygnał, chociaż ktoś cię może namierzyć od razu, nie? No, wydaje mi się, że jednak utknięcie gdzieś na prowincji w dziwnym domu jest trochę mniej przerażające niż było wtedy. Tym bardziej, że nie mówiąc już o tym, że ten schemat już został przeorany tyle razy, że w tym momencie już nikogo nie będzie zaskakiwał, nie? Ale może Fede Alvarez ma na to jakiś pomysł, który uzasadnia robienia tego remake'u. Kto wie? Nie skreślamy, nie? No dobra, to by było chyba na tyle. I tak jak wspomniałem, no te nie są opublikowały Bloody Disgusting. Oni piszą, że jak pojawią się jakieś jeszcze kolejne informacje, to będą o tym informować. No i pewnie dostaniemy jeszcze jakieś informacje o ewentualnym reżyserze. I może właśnie nawet reżyser swoją drogą mnie interesuje, ale właśnie jakiś zarys fabuły, nie? Jakiś dokładny pomysł na to. Bo na razie to, co podało Bloody Disgusting, to, że zamierzają ją podejść do tego jak do Halloween. Więc to by zakładało, że no nie zrobią komedii, tylko będą starali się faktycznie iść trochę w ten taki niepokojący klimat jedynki. No ale ponownie, no, są różnice mimo wszystko między Halloween a tym. No dobra, także dzięki wielkie Radek za udział w tej dyskusji. Ja się nazywam Łukasz Stelmach. No i tak jak wspomniałem, będziemy informować was o tych rzeczach tutaj związanych z tą produkcją. Tymczasem możecie dalej śledzić napisy końcowe i na przykład wspierać nas za pomocą linków w opisie. No a my się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć.